Witajcie, kochani. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, co przed chwilą pastor powiedział. Czy jesteście gotowi na słuchanie Bożego Słowa? To jest mocny wstęp. Nie wiem dla kogo bardziej. Czy dla mnie, jako narzędzia, które będzie mówić, poruszać się w tym Słowie, czy dla was, jako odbiorców? Bądźmy czujni dzisiaj. Wierzę, że Pan ma przygotowane dla nas dobre rzeczy. A zaczęło się od zmiany kazania. W poniedziałek był inny temat, ale od poniedziałku wszystko zaczęło się sypać. W dobrym słowa tego znaczeniu. Wiecie, jest tutaj Mateusz. Stwierdziłem, że będę to mówił bez względu na to, czy on tutaj jest, czy nie. W ogóle się tym nie zastanawiałem. Byliśmy razem w zakładzie karnym i Mateusz miał usługę naprawdę rewelacyjną. Widziałem tych osadzonych, którzy patrzyli na niego, słuchali i słowo, którym się dzielił, pracowało. Pracowało również i we mnie. I to było pierwsze ziarenko, które już zaczęło gdzieś tam coś kruszyć w moim sercu i już wiedziałem, że cały ten tydzień będzie się inaczej układał i muszę być podatny na to, co Duch Święty chce dzisiaj tutaj zrobić. W jakim temacie będziemy się dzisiaj obracać. Wiecie, miało być o miłości. Miało być o miłości, a że zostałem zaskoczony, to temat dzisiejszej usługi brzmi: daj się zaskoczyć Bogu. Daj się zaskoczyć Bogu. Ja zostałem dzisiaj już na początku nabożeństwa pozytywnie zaskoczony tym, że ci młodzi ludzie znowu tutaj są pośród nas, którzy prowadzili nas w uwielbieniu. Brakowało wam ich? Bo mi brakowało. Amen. Wiecie, na samym początku ktoś by pomyślał najemnicy, a później jednak domownicy. Nie? Domownicy. Brakowało mi domowników. Ich serca, w którym Duch Święty dotyka ich i sposobie, w jaki prowadzą uwielbienie. Wiecie, bo to nie jest tylko zwykłe prowadzenie. Nie wiem, czy tak na to patrzycie, czy już czujecie tą pracę, która tutaj zaczęła się wykonywać, bo oni się dowiedzieli dzisiaj ode mnie, że jest zmiana tematu. Ale ja wierzę, że Duch Święty już ich nastrajał, dotykał Estery. Wiecie, ja powiem może grubo, może jeszcze nie jesteśmy wszyscy w tym miejscu, ale ja już jestem w tym miejscu łamania, które następowało w uwielbieniu. W tym miejscu tego kruszenia. Bo śpiewaliśmy o tym, że Panie, nikt tak jak Ty nie jest w stanie dotknąć serca. Dzisiaj o tym troszeczkę będziemy mówić, bo przecież, żeby dać się zaskoczyć Bogu, musisz być na to otwarty. Nie ma czasu więcej na wstęp. Startujemy w drugiej Księdze Królewskiej, 5 rozdział. Ci z was, którzy już, że tak powiem, mają Biblię oblataną po rozdziałach, to spodziewacie się, co to jest za historia? Ale ja wam pomogę. To jest historia Naamana. Pozwólmy, aby Duch Święty przez tą historię na nowo nas zaskoczył. W sposób, w jaki on tam się poruszał. Przeczytamy dłuższy fragment. 5 rozdział od 1 do 18 wiersza. Naaman, dowódca wojsk króla Aramu, był człowiekiem wysoko postawionym u swojego pana i cieszącym się jego szacunkiem, ponieważ przez niego pan dał wybawienie Aramowi. Lecz człowiek ten, choć był tak dzielnym wojownikiem, cierpiał z powodu trądu. W czasie jednego ze swoich łupieszczych wypadów Aramejczycy uprowadzili z Izraela małą dziewczynkę. Została ona służącą u żony Naamana. Pewnego razu powiedziała do swojej pani: o gdyby tak mój pan mógł stanąć przed prorokiem przebywającym w Samarii, zaraz zostałby uzdrowiony z trądu. Naaman poszedł więc i doniósł swojemu panu o tym, co powiedziała dziewczynka z Izraela. Ruszaj zatem w drogę, doradził mu król Aramu, a ja ci wręczę list polecający do króla Izraela. I Naaman pojechał. Wziął z sobą 10 talentów srebra, 6 tysięcy sykli złota, 10 szat na zmianę. Wiózł też z sobą list do króla Izraela. Było w nim napisane: teraz, gdy otworzyłeś ten list, wiedz, że to ja posłałem do ciebie mojego sługę Naamana, abyś usunął z niego trąd. Gdy król Izraela przeczytał ten list, rozdał swoje szaty i powiedział: czy ja jestem Bogiem, bym miał uśmiercać i przywracać życie? Bo ten oto posyła do mnie, abym usunął z człowieka trąd. Doprawdy zastanówcie się i powiedzcie, czy nie szuka on jakiejś zaczepki ze mną. O tym, że król Izraela rozdarł swoje szaty, usłyszał Elizeusz, mąż Boży. Przesłał więc królowi wiadomość: dlaczego rozdarłeś swoje szaty? Niech ten człowiek przyjdzie do mnie. Wtedy przekona się, że jest prorok w Izraelu. Naaman przybył zatem z końmi, rydwanem i stanął u bram domu Elizeusza. Elizeusz natomiast wysłał do niego posłańca z wiadomością: idź i 7 razy wykąp się w Jordanie, a twoje ciało odzyska zdrowie i będziesz czysty. Lecz Naaman rozgniewał się i odjechał. Powiedział: myślałem sobie, na pewno wyjdzie, stanie, wezwie imienia Pana swojego Boga, przesunie dłonią nad chorym miejscem i usunie trąd. Czy rzeki Damaszku, Abana i Parpar nie są lepsze niż wszystkie wody Izraela? Czy nie mogę wykąpać się w nich i być czysty? Odwrócił się więc i odjechał gniewny. Lecz jego słudzy podeszli i przemówili te słowa: ojcze, gdyby prorok nakazał ci zrobić rzecz trudną, czy nie zrobiłbyś tego? Tym bardziej zrób, gdy powiedział: wykąp się, a będziesz czysty. Naaman zszedł więc i zanurzył się 7 razy w Jordanie, według słowa męża Bożego, i jego ciało odzyskało zdrowie. Stało się jak ciało małego chłopca. Natychmiast zawrócił do męża Bożego, on i cały jego orszak. Przyszedł, stanął przed nim i powiedział: teraz wiem, że nie ma Boga na całej ziemi, jest tylko w Izraelu. Teraz przyjmij proszę dar wdzięczności od swojego sługi. Lecz Elizeusz odmówił: jak żyje Pan, powiedział, przed którego obliczem stoję, że niczego nie przyjmę. I choć Naaman nalegał, nie osiągnął niczego. W końcu ustąpił: skoro nie, to niech dadzą twojemu słudze tyle ziemi, ile udźwigną 2 muły. Ponieważ twój sługa nie będzie już składał ofiar całopalnych, ani ofiar rzeźnych innym bogom, jak tylko Pan. Wiecie, otrzepała mnie ta historia na nowo. Po prostu otrzepała mnie na nowo. Z prawej, z lewej, z góry, do dołu. Mówię, ale odjechana historia. Mówię, co tutaj się w ogóle wydarzyło? Daj się zaskoczyć Bogu. Ta historia w każdym małym, drobnym szczególe jest zaskakująca. Przeczytaliśmy ten tekst, wszyscy znamy ten tekst. Sam początek. Mieliśmy człowieka, który w oczach ludzkich posiadał wszystko. Dowódca wojsk Aramu. Chwała, uznanie przed królem, przed ludem. Być może bogactwo, sława. Jedna mała, drobna rzecz. Z perspektywy ludzkiej miał wszystko. Ale jedna rzecz, która powodowała, że cierpiał: trąd. Jego ciało było pokryte trądem. Ta dziewczynka mała, która została porwana z Izraela, tak po prostu pewnego dnia powiedziała swojej pani: gdyby mój pan pojechał do mojego kraju, spotkał się z prorokiem, ten z pewnością mógłby go dotknąć. I zwróćmy na to, co tak naprawdę się wydarzyło. To jest ważne w kontekście całej historii. Będę o tym przypominał. Tu zaczyna się proces gniecenia tego człowieka. Przez kogo się zwraca Bóg do tego człowieka? Przez kogoś, kto ma zupełnie inny status społeczny niż on. Przez uchodźcę, przez kobietę, przez tą, która mu posługuje. Ale co się dzieje? On to przyjmuje i wyrusza w podróż. Wiecie, kolejna dziwna rzecz, hardkorowa rzecz. Skąd ona się wzięła, ta dziewczynka w jego domu? Wyprawa łupieszcza. On tak po prostu idzie do swojego króla: pisz mi te listy, jadę do króla Izraela, wyślij mu listy, słyszałem o proroku, niech on dopilnuje, abym się spotkał z prorokiem, żebym był uzdrowiony. Przeczytaliśmy to wszystko przed chwilą. Jak reaguje król Izraela? To jest trudno, żeby powiedzieć, żeby on był zaskoczony. Rozdarł swoje szaty. On sobie pomyślał: ten wariat znowu chce wszcząć jakąś wojnę. Czy on jest nienormalny? Czy ja jestem Bogiem? Co ja mogę z tym człowiekiem po prostu zrobić? Zaskoczenie. Kolejny element zaskoczenia. Ale w tym wszystkim jest Boży plan. Boży palec. Na to, aby święty Bóg Izraela został objawiony. A przede wszystkim sposób jego działania, o którym będziemy mówić w tej historii i w następnej. Pojawia się Elizeusz. Tak prosto mówi królowi. W cudzysłowie parafrazuje: nie przejmuj się. Skieruj go do mnie, skieruj go do proroka. Przyjeżdża, staje u bram jego domu, czeka. Przyjechał człowiek z pozycją. Pewnie zastanawiał się, w jaki sposób zostanie przywitany. On i jego drobna świta. I pamiętacie, co się dzieje? Kto go wita? Sługa Gehazi. Elizeusz wysyła sługę z gotową informacją, to, co ma zrobić, aby został uzdrowiony. Idź i zanurz się w Jordanie 7 razy. Tylko tyle i aż tyle. Co się dzieje z tym człowiekiem? Pycha. Duma. Brak pokory. Brak uniżenia. Oburzył się. Wzruszył się tak mocno w swoim sercu, w tej zawziętości, że stwierdził, zaczął się zastanawiać, czy to wszystko ma w ogóle sens. Co za bezsensowna podróż. Przyjechałem do Izraela, każą mi się zanurzyć w Jordanie 7 razy, przecież ja mogłem to zrobić w Aramie. Zwróciliście uwagę, jaki on jest bezczelny? Porównał 2 rzeki z Aramu, które są lepsze niż wszystkie wody Izraela. Wiecie, czym jest gąbka do mycia? Wiecie, jakie ma właściwości? Ona zasysa substancje, które są na nie wylewane. Przeważnie jej używamy do mycia. Wchłania wodę. Gdy weźmiesz gąbkę w rękę, dopiero poczujesz, że jest czymś nasiąknięta, ale jeszcze nie widziałeś czym. Gdy poddasz gąbkę presji, weźmiesz ją w rękę, zaczniesz ją ściskać, to ona wypuści to, wyleje się z niej to, czym jest przesiąknięta. To właśnie miało miejsce przy spotkaniu z sługą od Elizeusza. Ten człowiek się obruszył. Ten człowiek zapomniał o tym, po co przyjechał do Izraela. W ogóle nie zważał na to, że jest o ułamki sekund od uzdrowienia, ale jego serce, jego dusza nie były gotowe. Bo on był w fatalnym miejscu. Uważał siebie za kogoś. On był kimś. On coś znaczył. On przyjechał pełen pogardy do tego kraju. I co to powoduje? Postanawia zawracać. Zabiera się i odjeżdża. Ale wiecie, Bóg jest dobry. I Bóg ma plan. I próbuje dalej. Tym samym sposobem, tą samą metodą. Pamiętacie, kto go zawraca? Słowa jakich osób? Słudzy. Jego słudzy zwracają się do niego: Panie, czy jeżeli prorok poprosiłby Ciebie o to, żebyś zrobił coś, co wykracza ponad Twoje możliwości, czy nie zrobiłbyś tego? To był dowódca wojsk Aramu. Możliwe, że druga osoba w kraju. Pewnie nie było odważniejszego i waleczniejszego człowieka niż on. I słudzy mówią mu: ale wystarczy, żebyś się zanurzył. To jest prosta sprawa. Panie, zrób to, przekonaj się. Parafrazuję oczywiście. I pomyślałem sobie, że ta akcja jest znowu mocno zaskakująca i hardkorowa. Bo najprawdopodobniej ta grupa ludzi, która zdecydowała się być posłuszna Duchowi Świętemu, mogła stracić za to swoje życie. Przecież on był w takim zachwianiu emocjonalnym, nim tak miotało, że mógł po prostu rozprawić się z nimi na miejscu. Kazać ściąć im głowy za niesubordynację, za podważanie tego, kim on jest. Dowódca wojsk Aramu. Ale nagle, 3 razy, 3 próby. Służąca, służący i słudzy. Widzicie to, co tutaj się dzieje? Ten proces łamania ego, łamania tej osoby. Ja jestem przekonany, że bez tego on nie mógł być uzdrowiony. To uzdrowienie miało swoją cenę i koszt, przez który on musiał przejść. Jaka główna emocja mogła mu towarzyszyć w tym czasie i w tym miejscu? Pomyślałem sobie, że jest to poniżenie. Zadałeś sobie pytanie w jakimś czasie, nie tak dawno, kiedy ostatnio Pan cię poniżył? Kiedy dopuściłeś do tego, żeby Bóg cię poniżył? W dobrym słowa tego znaczeniu. Żeby ci pokazał, jak bardzo mały i wąski jesteś w swoim myśleniu i w tym, jak go znasz, bo on ci chce pokazać, że tak naprawdę w ogóle go nie znasz. Bo przecież ciągle twoje poznanie Jego tutaj na ziemi jest szczątkowe. Szczątkowe. To tak jakbyś startował w zawodach, w ułożeniu puzli, które mają 50 tysięcy elementów, którymi jest Bóg. Każdy poszczególny element objawia to, kim On jest. Każdy poszczególny element pokazuje to, jak On działa, jak On się porusza, jak potrafi Ciebie zaskoczyć. Dlatego układasz ten obrazek, bo chcesz widzieć, jak On działa. W końcu został uzdrowiony. Tylko tyle i aż tyle. Zanurz się 7 razy w Jordanie. I co się stało? Zanurzył się i to zrobił. Jego ciało stało się jak ciało małego chłopca. To jest nie koniec tej historii. Bo Bóg miał jeszcze większy plan dla tego człowieka. Celem spotkania z prorokiem, z narzędziem, nie było tylko uzdrowienie. Nie był główny powód, dla którego przyjechał do Izraela. Ale celem spotkania z prorokiem było objawienie się potężnego Boga przez pryzmat własnego doświadczenia spotkania z Nim. Osobiste spotkanie z Nim. Ale w jakich okolicznościach i w jakim momencie? W sytuacji poniżenia, zniszczenia ego, walnięcia z każdej możliwej strony. Estera dzisiaj o tym mówiła: stańmy tak po prostu przed Nim. Stań tak po prostu przed Nim. I bądź gotowy na to, co On ma. Coś, co mnie rozwaliło, gdy czytałem tą historię, to jest 5 rozdział, wiersz 11. Lecz Naaman rozgniewał się i odjechał i powiedział: i od tego zaczyna się twój i mój problem. Myślałem sobie, na pewno wyjdzie, stanie, wezwie imienia Pana swojego Boga i przesunie dłonią nad chorym miejscem i usunie trąd. Bo wszystko zaczyna się od tego, że jest moment, w którym ty tak po prostu sobie pomyślałeś. Ja sobie tak po prostu zacząłem myśleć. Zacząłem sobie wyobrażać to, jak Bóg ma zainterweniować w moim życiu. Na jakiej zasadzie On będzie działał w moim życiu. Jakich użyje środków, metod i formy. Ja już sobie to zacząłem wszystko układać w głowie. Ja. A jeżeli ja, to tam nie mam miejsca dla Niego. To o co chodzi? Chcesz, żeby działał, ale myślisz, że ty wiesz, jak on ma działać. To ty będziesz dyktował mu, jak ma działać? Czy jednak chcesz, aby działał i zrobisz mu tą przestrzeń w pokorze i w uniżeniu i przyjmiesz formę, styl i sposób jego działania bez dyskusji? Ale wiecie co? To się nie uda, jeżeli nie będziesz w miejscu poniżenia. Kiedy byłeś ostatni raz w miejscu poniżenia? No to jest takie nienormalne dla nas w dzisiejszych czasach. Kto chce być poniżony przecież, nie? Kto chce być przecież poniżony? On sobie pomyślał, patrzcie, na pewno wyjdzie, 1, stanie, 2, wezwie, 3 i 4, przesunie. Ani nie wyszedł, bo Elizeusz nie wyszedł, wyszedł sługa. Ani nie stanął, bo był sługa. Ani nie wezwał, bo nie miał takiej potrzeby. I co dalej? Ani nie przesunął. Nic się nie wydarzyło z tego, o czym on pomyślał. Kompletnie nic. Żadna z tej płaszczyzny nie zadziałała i nie miała miejsca. On miał gotowy plan. On już sobie to wszystko ułożył. Bo ja myślałem. Wiecie, czasem za dużo myślimy. Wpadamy w pułapkę wymyślenia. bo to, bo tamto, bo to jest mniej racjonalne, bo to jest bardziej racjonalne, a bo tutaj tak widziałem, bo tak, bo tutaj to, aha, okej. Gdzie jest ta przestrzeń, żeby twój duch został dotknięty? Gdzie jest to poddanie i to płynięcie z tym, co Bóg dla ciebie przygotował? Wiecie, ułamki sekund dzieliły go od tego, żeby zawrócić. Ale potężny Bóg nie miał dla niego tylko uzdrowienia. Mówiłem o tym wcześniej, ale on miał zupełnie inny plan, aby objawić się temu człowiekowi. I mówimy o tym dalej. Odtąd nie będę składał ofiar rzeźnych innym Bogom, bo wiem, że jest tylko jeden prawdziwy Bóg Izraela. Amen. Jeden prawdziwy Bóg Izraela. Jedna sytuacja. Miejsce poniżenia. Miejsce poniżenia jest trudne. To nie jest łatwe miejsce. Bo wiecie, bo to kosztuje. To kosztuje ciebie. A może to miejsce poniżenia widzą inni ludzie. Tam byli świadkowie poniżenia tego człowieka. Tym bardziej, co sobie o mnie pomyślą. Jak to jest możliwe, że to mnie na oczach tych ludzi, tak to ciebie na oczach właśnie tych ludzi, bo tego potrzebujesz, bo jesteś dumny. Tak, jesteś dumny. Ja jestem dumny. Wy też czasem jesteście dumni. I ja bywam pyszny. I wy też bywacie pyszni. Ale mówię to dlatego, bo was kocham i kocham siebie i Bóg nas kocha. I On chce to wszystko nam objawiać i pokazywać, z czym musimy się rozprawić w naszym życiu. Bo jak nie staniemy luźni i swobodni przed Nim, to ograbimy siebie z Bożego działania. Nie zrobisz krzywdy Jemu, ale zrobisz krzywdę sobie. Tylko i wyłącznie sobie. Niesamowita historia. Daj się zaskoczyć Bogu. Wiecie, ta historia na nowo mnie zaskoczyła. On uwierzył w Boga Izraela. Miał tylko jedną prośbę do Elizeusza. W momencie, gdy jego Pan będzie się wspierał na nim, gdy będzie wchodził do świątyni, wybacz mi to. Wybacz mi to postępowanie, ale musi tak być, bo pewnie inaczej stracę życie. On go puścił w spokoju. Powiedział, idź w pokoju. Zostawił już to. Nie wchodził w to. Przychodzi mi na myśl teraz pewien fragment z pierwszego listu do Koryntian. Znacie wszyscy dobrze ten fragment. O ile dobrze pamiętam, to jest pierwszy rozdział, wiersz chyba 27-28. Zaraz wspólnie znajdziemy. No tak, tak, dokładnie tak. Pierwszy list do Koryntian, pierwszy rozdział, wiersz 27-28. Paweł, zwróćcie uwagę, że on to zaczyna pisać w pierwszym rozdziale. Na samym początku tego listu, żeby wybudować pewne przesłanie. Ale właśnie to, co w oczach świata głupie, Bóg wybrał, aby zawstydzić mądrych. To, co w oczach świata słabe, Bóg wybrał, aby zawstydzić mocnych. To, co w oczach świata uchodzi za niskiego rodu, co wzgardzone, to, co jest niczym, Bóg wybrał, aby unieważnić to, co jest czymś. W ten sposób nikt nie może szczycić się przed Bogiem. Nikt nie może się w ten sposób szczycić przed Bogiem. Miarą twojego wywyższenia jest stopień twojego uniżenia, posłuszeństwa i pokory. Pokora, uniżenie i posłuszeństwa i posłuszeństwo jest miarą twojego wywyższenia. To są te cechy czy czynności, w których Bóg nas kształtuje, abyśmy byli prawdziwie podobni na Jego oblicze. To jest trudne, to jest bardzo trudne. W każdej przestrzeni naszego życia, w całym naszym jestestwie, ale wiemy, że to jest potrzebne i to jest właściwa droga. Mateusz mówił o Rahab. Rahab na nowo mnie zmiotła. Prostytutka. O czym przed chwilą czytaliśmy? To, co jest wzgardzone w oczach tego świata, Bóg wywyższył, żeby pokazać, objawić siebie. Żeby wywyższyć, pokazać, objawić siebie w sposób, w jaki ja działam. Przez prostytutkę mogli się schować zwiadowcy. Ona wydała świadectwo o Bogu. W Księdze Sędziów możemy przeczytać: słyszeliśmy o tym, co wasz Bóg zrobił temu królowi, tamtemu królowi, jak się poruszał, i strach ogarnął nas. Ale w niej ten strach spotęgował to, że ona uwierzyła w moc Boga Izraela. Ona uwierzyła w Niego. Dlatego tak śmiało postępowała z nimi i powiedziała: obiecajcie mi. Przez jej wiarę został uratowany jej dom. Bez względu na to, kim byli ci ludzie, kto przyszedł do tego domu, wszyscy ocaleli. I co dalej? 11 rozdział listu do Hebrajczyków, czyli loża VIP-ów. I kto się tam znajduje? Prostytutka. Prostytutka jest w loży VIP-ów. Bohaterów wiary jest prostytutka. Gniecie to was? Bo mnie gniecie. Spać nie mogłem. Jeszcze raz dziękuję, Mateusz, bo to był zalążek, to był początek do dobrego dzieła. Kolejna historia. Zawarta jest w Księdze Rodzaju, w 32 rozdziale. I my będziemy czytać wiersze od 24 do 32. Ale zanim przeczytam te kilka fragmentów, rzucimy kontekst, bo to, co się dzieje wcześniej do tego 23 wiersza, jest bardzo ważne. Jakub wyrusza od Labana, odsłużył swoje. Z całym swoim dobytkiem, z tym błogosławieństwem, szedł z niczym, a wyszedł z pokaźną trzutką. Naprawdę z pokaźną trzutką. I ten 32 rozdział mówi nam o tym, że zbliża się do spotkania ze swoim bratem Ezawem. A pamiętacie okoliczności tego, jak ostatni raz się widzieli? Jakub ulotnił się, uciekł. Dlaczego? Bo Ezaw sprzedał swoje pierworództwo za miskę soczewicy. Ale gruba akcja, ale głupota. Sprzedać pierworództwo za miskę soczewicy. Ja się nie dziwię, że Jakub po ludzku zastanawiał się, jak będzie przebiegać to spotkanie. No bo fajnie się mówi, fajnie się wierzy słowom, no ale jednak trzeba ponownie wrócić i spotkać się z bratem. Wysyła listy przez sługi do Ezawa. Bardzo szybko dowiaduje się: panie, twój brat już wyruszył. Z kim? 400 wojowników jest z nim. 400 osób jest z nim. No i zaczyna się dziać. Boże Słowo mówi nam o tym, że strach go ogarnął, lęk go ogarnął. W świadomości już zaczyna się dziać. Już moje myślenie się włącza. No to będzie rzeźnia. To będzie powitanie bez happy endu. Wytnie nas wszystkich w pień. Uruchamia swoją procedurę myśleniową. Zaryzykuję i powiem, że nie było w tym Bożego działania. Uruchamia swoją procedurę myśleniową. Zaczyna zastanawiać się, w jaki sposób poruszać się, żeby było dobrze. Pamiętacie o tym, co kombinuje? Zrobimy dwa oddziały. Wyślemy dwa oddziały, jeden i drugi. Dzieli całą tą trzutkę, całe to stado na poszczególne części. Taki jest plan. Zaczyna mieszać. On jest w jakimś chaosie. On nie wie, jak ma po prostu postępować. On zdaje się na swój instynkt i na swoje myślenie. Jest moment, w którym zaczyna modlić się do Pana i mówi: bo Ty mi obiecałeś, że mnie przyprowadzisz. Ale skoro mu obiecał, zamiast żyć tą obietnicą, to był moment, w którym za dużo zaczął myśleć. I pomimo obietnicy, on się po prostu bał. Bo to jest ludzkie, bo to jest normalne, bo tak jesteśmy stworzeni. Na Boży wzór, na Jego podobieństwo, i obdarzył nas uczuciami i emocjami. I one są integralną częścią Twojego i mojego życia. Ale czasem trzeba sobie z nimi radzić w Boży sposób, bo nie zawsze te uczucia, te emocje, które w nas nagle się pojawiają przez te okoliczności, pamiętacie tą gąbkę? Przy tym ściśnięciu nie zawsze są dobrymi, które pomogą, aby Bóg mógł zadziałać. Jasność umysłu, otwartość tego umysłu. Ale on woła do Boga Izraela. Woła: nie pozwól, żeby on mnie wyciął w pień. Decyduje się na to, co się zdecydował. szykują się do pójścia już spać, do noclegu. Ale jednak znowu zmiana planów. Gdzieś tam wstaje, wypuszcza te dzieci, matki i w końcu zostaje sam i przechodzimy do tego. 32 rozdział, wiersz 24. Czytamy. Tak więc Jakub pozostał sam. Mocował się z nim wówczas ktoś aż do wzejścia zorzy. A gdy zdał sobie sprawę, że go nie pokona, uderzył go w staw biodrowy i mocując się z nim, zwichnął staw biodrowy Jakuba. Wreszcie powiedział, puść mnie, bo już wzeszła zorza. Jakub odparł, nie puszczę cię, dopóki mi nie pobłogosławisz. Zapytał go zatem, jak ci na imię? I odpowiedział Jakub. Wówczas usłyszał, nie będziesz już nazywał się Jakub, lecz Izrael. Bo zmagałeś się z Bogiem i z ludźmi i zwyciężyłeś. Po tych słowach Jakub zapytał, powiedz mi proszę, jak ty masz na imię? Dlaczego mnie pytasz o imię? Usłyszał i błogosławił mu tam. Na pamiątkę tego zdarzenia Jakub nadał temu miejscu nazwę Peniel. Tu oglądałem Boga twarzą w twarz, powiedział i ocalała moja dusza. Gdy przechodził przez Peniel, wschodziło już nad nim słońce, a on utykał ze względu na biodro. Dlatego synowie Izraela aż do dnia dzisiejszego nie jedzą ścięgna udowego, które jest przy stawie biodrowym, ponieważ w ten staw i ścięgno Jakub został uderzony. Ja to będę nazywał po imieniu. To jest kolejna odjechana historia. Wiecie, ale to się mieści w kanonie Bożego Słowa. I to jest Stary Testament. I autorem tej księgi jest Bóg, który używał Ducha Świętego, który natknął tych, którzy ją pisali. To nie jest fantastyka. Ktoś, kto dzisiaj może jest pośród nas pierwszy raz, pomyślał sobie, że to jest prawie tak dobre jak książki Tolkiena. Bo to trudno ogarnąć. Ale to jest Wszechmogący Bóg i Jego działanie. Wszechmogący Bóg i Jego działanie. Wymieńcie mi tych wszystkich ludzi, których znacie, którzy zmagali się z aniołem Bożym. Poza Jakubem. Bardzo dużo ich jest, nie? No dlatego nie potrafimy ich wymienić. Ta historia zaczęła mnie rozciągać. Ta historia znowu zaczęła mnie ugniatać. Wiecie, bo mamy takie miejsca, w których wydaje nam się, że one są dobre, rozwijają się, one żyją. Iza o tym mówiła. Może być coś w tobie, co wydaje owoc, jest wspaniały, rozwijasz się w tym, ale może być coś, co w tym samym czasie inna część, dziedzina twojego życia, dyscyplina, w której masz problem, w której coś umiera. Życie i śmierć jednocześnie. Życie i śmierć jednocześnie. I my musimy to puszczać, żeby Bóg nas ugniatał. Żeby On nas ugniatał w tej przestrzeni, w której nie domagasz. Nie skupiaj się na tym, co dobrze funkcjonuje, bo to nie potrzebuje poprawy, ale patrz dalej ciągle, gdzie jest coś, co cię ugniata. Ja sobie to wyobrażam, puszczam wodze fantazji, o tym nie mówi tekst, że to była najlepsza społeczność Jakuba, jakiej doświadczył z Bogiem. No bo był tam anioł Boży. To była gruba społeczność. Zaczęło się od modlitwy. Modlił się tak dobrze, że nagle pojawił się anioł, który zaczął się z nim zmagać. Wiecie, to jest naprawdę odjechana historia. Skąd on się tam wziął? I dlaczego od takiej sytuacji zaczął? Mocował się z nim. I Boże Słowo mówi, a gdy zdał sobie sprawę, że go nie pokona, uderzył go w staw biodrowy i mocując się z nim, zwichnął staw biodrowy Jakuba. Wiecie, mamy euro. Użyję tutaj takiego żargonu piłkarskiego. Już wiecie o tym, że grałem w piłkę prawie 12 lat. I piłka była miłością mojego życia. Przez 12 lat. I niestety, brutalnie mówiąc, nazywajmy rzeczy po imieniu, anioł Pana zdecydował się na faul. Musiał nie zagrać zgodnie z przepisami gry. Wiecie, mi to rozwala głowę. Anioł Pana mocuje się z człowiekiem i nie potrafi go przemóc. Anioł Pana mocuje się z człowiekiem, którego nie może przemóc. Co on się z nim bawił? Na 5%, na 10 możliwości? 15% możliwości? 20%? Podkręcamy tempo? Nie. bo to był zdeterminowany człowiek. W nim było coś, co było nie do przemożenia. My nie wiemy co, ale dowiadujemy się z Bożego Słowa, bo sprawa była na tyle gruba, że chodziło o błogosławieństwo. Chodziło o błogosławieństwo. A jeżeli chodzi o błogosławieństwo, to co jesteś w stanie dzisiaj zrobić? Co jesteś w stanie zrobić, żeby wymóc na aniele Pana, przepraszam, Bożą przychylność dla twojego życia? Co jesteś w stanie zrobić? Wstać z krzesła? Uklęknąć na kolana? Czy może będziesz się mocował z aniołem Pana? Czy może dzisiaj idziesz do swojej komory, do garażu, do lasu, do piwnicy i spędzisz ten czas w taki sposób, jak spędził go Jakub? Anioł musiał sfaulować. Niebywała rzecz. Bardzo mnie to dotyka. I co dalej? Wreszcie mu powiedział, puść mnie, bo już zeszła zorza. Anioł mówi, to jest takie humorystyczne i groteskowe. Puść mnie już w końcu, bo wzeszła zorza. To były sekundy, minuty? To były godziny. To była potyczka. I ja nie wiem, jaki stan wyczerpania psychicznego, fizycznego, emocjonalnego musiał być rano, gdy wzeszła zorza u Jakuba. Albo czy w ogóle był. Czy w ogóle był na skutek spotkania z Bożym Aniołem. I co mu odpowiada Jakub? Nie puszczę cię, dopóki mnie pobłogosławisz. Kiedy ostatni raz przyszedłeś do Pana i powiedziałeś mu, ja stąd nie wyjdę, dopóki moja sprawa przed tobą nie zostanie załatwiona. Ale wcześniej powiedziałeś żonie, dzieciom, rodzinie, słuchajcie, ja mam dzisiaj sprawę przed Panem. Ja idę, nie wiem kiedy wyjdę. Ja nie wiem, kiedy wyjdę i nie spocznę, dopóki Pan nie zadziała i nie da mi odpowiedzi. Pamiętacie tytuł dzisiejszej usługi? Daj się zaskoczyć Bogu. To starcie na pewno było zaskoczeniem dla Jakuba, ale on bardzo szybko odnalazł się w panujących warunkach, bo wiedział, o co toczy się to przekomarzanie się z tym aniołem. Ten wrestling, nie wiem, może zapasy. On obrywa w to biodro, ale on dalej był nieugięty. Jeszcze raz to powiem, anioł mówi, puść mnie. To jest absurdalne. To się nie mieści w głowie. To jest kuriozalne. No ale właśnie, to jest tutaj. To się wydarzyło tak po prostu i nigdy się nie może powtórzyć? Kto powiedział, że się nie może powtórzyć? Ty? Ja? Ktoś inny? Miejsce zmagania z Bogiem. Miejsce zmagania z Bogiem kosztuje. Cena jest wysoka. Cena do zapłacenia jest wysoka. Ale jakże opłacalna. Tutaj następuje transformacja tego człowieka. Anioł się zapytał, jak ci na imię? Jakub. Bo przecież chciał zapamiętać tego, z którym się mocował i nie mógł go przemóc. To nie byle kto. To jest Jakub. Ale od dzisiaj nie będziesz się nazywał Jakub. Od dzisiaj nazywasz się Izrael. Pomocowałeś się z Panem i z ludźmi. Pomocowałeś się z Panem i z ludźmi. Prawdziwa transformacja tego człowieka, która powoduje, że od tamtej nocy do tego poranka już nic nie będzie takim samym, jakim było wcześniej. On tego potrzebował przed spotkaniem z Ezawem. On tego potrzebował, żeby wejść w pełnię Bożego planu dla jego życia, o którym już wcześniej się dowiedział. Wiersz 30. Tak mocno mnie dotyka. Na pamiątkę tego zdarzenia Jakub nadał temu miejscu nazwę Peniel. Tu oglądałem Boga twarzą w twarz, powiedział, i ocalała moja dusza. Kilkukrotnie powiedziałem z tego miejsca, że nie budujemy pomników pamięci tego, jak Bóg działał i nie żyjemy tylko w tym czasie, jak On działał kiedyś, bo pamiętamy o tym, że my żyjemy tu i teraz i On może działać tak samo albo daleko więcej. Ale chcę Ci dzisiaj zadać pytanie, bo mnie to pytanie gwałci od 2 dni praktycznie. Czy miałeś swoje Peniel? Czy ty byłeś kiedykolwiek w Peniel? Czy ty doświadczyłeś miejsca spotkania z Bogiem, którym było Peniel? Czy miałeś taki moment w swoim życiu, w którym przyszedłeś do Pana i powiedziałeś: ja nie wyjdę, ja nie wyjdę? Czy byłeś inicjatorem tego spotkania? Bo my czasem tak myślimy, że to będzie tak fajnie. No, Bóg Ciebie zaprasza cały czas i Ty o tym wiesz. Ale czasem trzeba przejąć pewnego rodzaju inicjatywę, bo Cię rozsadza w środku i Ty chcesz, bo Ty masz sprawę do załatwienia przed Panem, zainicjować jakieś spotkanie. Byłeś w Peniel? Miałeś takie spotkanie? Dawno to było temu? Pamiętasz to spotkanie? Wyryj je w sercu swoim. I zawsze to noś w sobie. I pamiętaj, czym było spotkanie w Peniel i w jaki sposób tam Bóg się objawił tobie. I nie zapominaj o tym spotkaniu. Ale nie żyj tylko przeszłością. Bo tak jak mówiłem, dzisiaj jest tu i teraz. I zabiegaj znowu o to, żeby spotkać się z Panem w Peniel. Dąż do tego, żeby znowu przyjść i spotkać się z Panem w Peniel. Czym jest charakterystyka Peniel? Jakub mówi w końcówce tego 30 wiersza. Peniel to jest oglądanie Boga twarzą w twarz. To jest grube. To jest jego doświadczenie. W Peniel oglądałem Boga twarzą w twarz. To jest naprawdę odjechane. Ale umysł, rozum, to co racjonalne. Fajna historia, Błażej. Fajna historia? Naprawdę fajna historia? Trzeba siedzieć w tej ławce, naprawdę trzymać już tej ławki, pięty mocno wbite w podłogę, żeby nas nie wyrwało. Jak jeszcze tego nie czujesz, sorry, że to powiem, ale to lepiej, żebyś to poczuł. To nie jest pycha z mojej strony. My dzisiaj przyszliśmy na spotkanie z Bogiem. Całym koordynatorem naszego dzisiejszego spotkania jest Duch Święty. Używa nas, narzędzi. Boży Kościół przyszedł spotkać się z Bogiem. Duch Święty dzisiaj wierzę, że porusza się w tym miejscu i ma dla nas słowo. Słowo, na które Ty, tak jak zawsze, możesz odpowiedzieć i zareagować. I to będzie Twoją decyzją, w jaki sposób zareagujesz. Bo przypomnę o tym jeszcze raz. Posłaniec mógł się nie spodobać. Kobieta, młody chłopak, źle ubrany. Nie miał Biblii, miał tablet. Jak tak z tabletu można? No zmieniło się to już, nie? Można. Okazuje się, że można, nie? Wcześniej nie można było, a teraz można. Posłaniec może być problemem. On może mi nie pasować, bo za dużo myślę o posłańcu i staje się kim? Tą osobą, którą był Naaman. Ignorantem Boga. Idę dalej. Skoro potrafimy ignorować Boga, to przecież niższym stworzeniem jest człowiek, ty i ja. To nie mam problemu, żeby ignorować ludzi. Czasem posłaniec przychodzi do twojego życia. Ale to jest tylko człowiek. To jest człowiek, w którym mieszka Duch Święty. I Duch Święty chce nas upokorzyć, bo posyła innych ludzi w trosce i w miłości o miejsce życia, w którym jesteś i wysyła narzędzie, które jest gotowe, żeby do ciebie przyjść. Ale czy ty jesteś gotowy? Ale tobie w głowie nie styka, bo to on, bo to ona. Bo przecież On inaczej myśli niż ja. On inaczej czuje niż ja. On mnie nie rozumie. Dlatego Bóg go wybiera, żeby ci pokazać, w jakim miejscu jesteś. Żeby pokazać ci, w jakim miejscu jesteś. To miejsce boli. Wielokrotnie w nim byłem. To miejsce boli. Ale to miejsce jest miejscem satysfakcji ze spotkania z Bogiem. Ostatnio mój brat wspominał mi o kazaniu, które gdzieś tam słyszał na YouTubie, pastora Mateusza Godawy. Młody pastor z Koszalina. Kościół chyba Woda Życia się nazywał, ile dobrze pamiętam. Dzięki temu, że pastor kiedyś nas zabrał do chrześcijańskiej społeczności Północ na pewną konferencję, mogliśmy go słyszeć osobiście. Dzielił się pewnymi trudnymi rzeczami w momencie, gdy pionier, którym był jego tata, odszedł, bo był chory. Uwolnienie przyszło przez to, że Pan go wziął do siebie. I on został pastorem. Mierzył się z różnymi rzeczami. Kuba mi mówił o pewnych fragmentach tego nauczania i ja go sobie tak odgrzebuję, bo 40 minut nauczania przez półtorej tygodnia słucham i wracam i wyciągam pewne elementy, w których Duch Święty do mnie mówi. Było tam coś bardzo ciekawego. Pastor Mateusz Godawa powiedział tak. Boże przełomy, których doświadczamy najczęściej, dotyczą tak zwanego złotego strzału z nieba. O co w tym wszystkim chodzi? Jest to tak zwany jednorazowy akt Bożego działania w ponadnaturalny sposób właśnie w konkretnych płaszczyznach. Najczęściej jest to płaszczyzna zdrowia, uwolnienia i zaopatrzenia. Czy możemy się z tym zgodzić? Jest taki złoty strzał ponadnaturalny, którego najprawdopodobniej wszyscy chociaż raz w życiu doświadczyliśmy. W wszystkich tych kwestiach. Uzdrowienia, zaopatrzenia czy też uwolnienia. Nie będę tutaj już dawał przykładów, bo nie ma sensu, bo mamy autopsję naszego życia, tak? Ale ja nie czytam o złotym strzale z nieba, o modlitwie Jezusa, apostołów, kogokolwiek, gdzie przyszedł człowiek, modlili się o niego, włożyli na niego ręce i jego charakter został zmieniony tu i teraz, nagle, tu i teraz. Jeden taki przykład. Dajcie mi jeden taki przykład. On idzie dalej. Mówimy, tego w kościele nie praktykujemy, bo tak się nie da. Idź do innego kościoła i spróbuj. Dlatego jesteśmy w procesie. I ten proces będzie trwał do końca twojego życia. Ale pewne rzeczy w procesie, też to powtarzam, nie są dlatego, aby być tylko w procesie. W tym procesie musimy widzieć pewne zmiany. Pewne zmiany. I to ty i ja ograniczasz Boga, a nie On ciebie. Ty i ja ograniczasz Boga. Pewne elementy ciebie, całej twojej osoby, to kim jesteś, bo jesteś niepowtarzalny w oczach Boga. Wszyscy o tym wiemy. Jesteśmy wspaniali, takimi nas stworzył. Ale jesteśmy w procesie. W pewnych rzeczach nie domagamy. I to od ciebie zależy, jak ty pozwolisz Jemu działać. Czy to będą dni, miesiące, czy nie daj Boże lata. A my nie mamy czasu na lata. Bo Kościół nie ma czasu na lata. Bo lata ubywają, sorry, niektóre rzeczy się nie zmieniają. Widzę, jak u mnie ten proces trwa. To gniecenie, oddawanie Bogu tego wszystkiego. Zbliżamy się do końca. Nic więcej i tylko tyle. Ale wiecie, to jest trudne. Dlaczego? Bo twoje życie już jest tak bardzo skrupulatnie zaplanowane. Od poniedziałku do niedzieli ty masz plan. Każdy dzień jest skrupulatnie zaplanowany. W najmniejszych, drobnych dziedzinach tego dnia, w tej dobie, w tych 24 godzinach, ty już sobie wszystko poplanowałeś. Wiecie, tam jest taki ścisk, że on nie ma jak się wcisnąć. Czasem może on się dobija jak ten anioł, który miał tą potyczkę z Jakubem. Ale ty jesteś ignorantem i ty tego nie widzisz. Dziesiątki otwartych drzwi, w które on cię zaprasza. Ścieżki niewydreptane, na które On cię zaprasza, ale ty idziesz ciągle tą samą drogą, te same drzwi, zero elastyczności, zero. Tak nie może być. Jest takie stwierdzenie w piłce nożnej jak łamanko. Drużyna przegrywa 1-0 i wyciągnięcie w wyniku oponentów na 2-1 to jest łamanko. No i łamanko jest integralną częścią twojego życia. A łamanko nie jest komfortowe. Bo Bóg często zaprasza do miejsca dyskomfortu. Ale czy ty chcesz? Czy ty tak naprawdę tego chcesz doświadczyć? Czy ty tylko patrzysz na rezultaty i efekty tych Bożych działań i poczyniań, tych Bożych ludzi albo innych ludzi w Kościele, ale nie zapytałeś ich, jaki to był proces. Jaki to był proces? Łamanko. Rok chyba 1999, finał Ligi Mistrzów, Bayern Monachium, Manchester United. Ci z was, którzy wiedzą, o czym mówię, to się zapisało w historii. Bawarczycy prowadzili 1-0. Ale w piłce gramy do końca. Ostatnie sekundy meczu decydują o jego wyniku. Ostatnia sekunda meczu decyduje o jego wyniku. Dlaczego o tym mówię? Doliczony czas gry. Niemcy prowadzą dalej 1-0. I niesamowite dwie minuty, które wstrząsnęły historią futbolu. 91 minuta i 93 minuta, dwa gongi, dwa strzały. Manchester wygrywa 2-1. Bo gramy do końca. Nie ma rozluźnienia. Bo chodzi o błogosławieństwo dla ciebie i dla mnie. Odpuścisz? Ja nie mam zamiaru. To nie będzie kosztowało tylko mnie, ale całą twoją rodzinę, bo rodzinami musimy to pojąć. Kościołem to musimy pojąć. Że idziemy w tym razem. Tak? Chcemy więcej tego? Chcemy tego doświadczać? Idziemy w to? Bez względu na koszty? Idziemy. Ja wiem, że przykład z piłki nożnej nie dociera do wszystkich, ale wiecie, przepraszam za niego, ale ja widziałem, to był czas, w którym ja miałem 10 lat. Ja to widziałem. Ja to widziałem. Radość, szczęście, euforia. Po prostu ludzie mówili cud, niebywałe. Skaczą, cieszą się, a tamci wszyscy położeni na ziemi. Płaczą. Płaczą. Psycha zsiadła momentalnie. Z nieba do piekła. Dosłownie z nieba do piekła. Już sobie pewnie wyobrażali, jak Naaman. Zaraz weźmiemy puchar w rękę. Ale dwie minuty wstrząsnęły całą tą sytuacją. Diametralna zmiana sytuacji. Ci, którzy mieli świętować, płaczą, a ci, którzy byli skazani na porażkę, łamanko. Nie bądź ignorantem łamanka. Łamanko to jest dobre miejsce. Bóg cię do niego zaprasza. Zaczyna już od dzisiaj. I pamiętaj, pozwól mu się zaskoczyć. Czasem trochę mniej myśl. Ja wiem, że to jest trudne. Zmiana poglądu, zmiana moich myśli w tego, jak Bóg się porusza, bo przecież ja mam Jego obraz i mi się wydaje, że to ten jedyny prawdziwy, tak, to jest ten obraz, w którym Ty go masz, doświadczasz. Ale to nie wszystko, bo jest ciągle gdzieś więcej. Ciągle jest gdzieś więcej. Zapraszam. Pomodlimy się. Zaraz będzie wieczerza, nie chcę tutaj czegoś chaotycznie zrobić, ale zapraszam do wspólnej modlitwy. Po prostu tylko powstańmy do wspólnej modlitwy. Nie będę robił żadnego wezwania, ale wierzę, że potrzebujemy modlitwy. Panie, ja wierzę, że Twoje słowo dzisiaj było uwolnione, Panie. Ja wierzę, że Ty nas zapraszasz, Panie, do wejścia w ten proces, Panie. Może już jesteśmy w tym procesie. Może rozpoczynamy ten proces. Może trzeba go przyspieszyć, a przyspieszymy go tylko wtedy, gdy będziemy poniżeni. Gdy, Panie, odłożymy naszą dumę, pychę, Panie, to ignoranctwo na bok. Tak po prostu obnażymy się przed Tobą, Panie, jak Adam i Ewa. Będziemy po prostu nadzy. bo Ty nas znasz, Panie. Ty nas stworzyłeś, Panie. Ty wiesz o nas wszystko, Panie. I wierzę, że w głębi serca każdy z nas, Panie, potrzebuje tej zmiany. Spotkać się znowu z Tobą w Peniel, Panie. Daj nam miejsce spotkania w Peniel, Panie. To zabieganie, Panie. Nie zatrzymajmy tego, co dzisiaj usłyszeliśmy, Panie. Niech to pracuje dzisiaj, po południu, wieczorem, Panie. Idźmy w tym dalej, Panie. Nie pozwólmy, Panie, żeby jakieś bodźce, które będą po południu i wieczorem w tym dniu, wydziobały to, co zostały zasiane, Panie. Niech te kruki, które będą przylatywać, Panie, zostaną odpychane, Panie, w mocy Twojego słowa, Panie. Dziękuję Ci, Panie, za to, że Ty jesteś Bogiem dobrym, Panie. I Ty nieustannie nas zabierasz, Panie, o kolejny krok w relacji dalej z Tobą, Panie. Ty masz dla nas dobre rzeczy, ponadnaturalne, takich, których być może jeszcze nie doświadczyliśmy, a których obawiamy się, boimy. Zastanawiamy się, czy Ty się tak poruszasz. Ale, Panie, zostawmy to Tobie, Panie. Przez pryzmat spotkania z Tobą w Peniel. Panie, prowadź nas w dalszej części spotkania, Panie, podczas wieczerzy, Panie, podczas uwielbienia i po naszym nabożeństwie, Panie. Duchu Święty, pracuj. Pracuj, Panie. Amen.